Gość Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Jarosława Jóźwika, proboszcza parafii świętego Mikołaja, cudotwórcy w Topilcu i kanclerza Akademii Supraskiej. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
Sława wieki.
Ojcze, zbliżamy się do końca roku kalendarzowego, a koniec roku to jest czas takich podsumowań, też mówienia o tym, co udało się zrobić. Jaki był miniony rok dla Akademii Supraskiej, dla Fundacji Oikonomos?
Myślę, że ten rok był bardzo pracowity, zresztą jak każdy rok, który tutaj mija. Rok pełen wyzwań, pełen projektów, realizacji tych projektów, zadań różnego rodzaju. Rok, w którym mieliśmy też możliwość spojrzenia z perspektywą na 20 lat istnienia Akademii Supraskiej, na ponad 20 lat istnienia Fundacji Oikonomos i zauważyliśmy, że każdego roku dzieje się dużo rzeczy i można powiedzieć, że z każdym rokiem chyba nie zmniejsza się liczba wydarzeń, projektów, a wręcz jest ich coraz więcej. To są zadania różnego rodzaju, które realizujemy. Przede wszystkim te, które są wokół naszej społeczności, społeczności lokalnej. To są nasze środowiska młodzieżowe, takie jak Bractwo Młodzieży Prawosławnej, czy Diecezji Białostocko-Gdańskiej, czy też Zarządu Centralnego. Mieliśmy dwa duże wydarzenia związane z tym, czyli to były uroczystości i 40-lecia, i 45-lecia Bractwa. Cieszymy się bardzo, że miało to miejsce w Akademii Supraskiej, ponieważ jest to ta przestrzeń dedykowana, można powiedzieć, specjalnie do takich wydarzeń. Zresztą, jeśli ktoś był na koncercie 45 chórzystów na 45-lecie, no to słyszał, jak brzmi ten chór w naszych pomieszczeniach. Także cieszymy się bardzo, że to miało miejsce u nas. Za każdym razem są to również spotkania i naszej diecezji, przecież zawsze konferencja, coroczna konferencja diecezji białostocko-gdańskiej jest również organizowana u nas. Najpierw nabożeństwo w monasterze, w cerkwi, zwiastowania przy Najświętszej Bogorodzicy, a później dalsza część, która odbywa się w Akademii Supraskiej. Także widzimy, że ta działalność nasza no, na pewno jest skierowana do tego środowiska, ale również i działamy o wiele, wiele szerzej, ponieważ to są i spotkania międzynarodowe. To są chociażby organizowane u nas te wydarzenia, które nazywają się Supraśl, czyli te spotkania młodzieży z całego świata, ze wszystkich kontynentów, można powiedzieć, przyjeżdżają do nas te osoby. Ale to są też spotkania grup, które specjalnie przyjeżdżają do nas poprzez, można powiedzieć, takie dedykowane, ponieważ wyszukują nas. Myślę, że jesteśmy w sposób jakiś taki już zauważalny i w kraju, i na świecie. I wiadomo, że do nas można przyjechać, spędzić ten czas bardzo miło. Być na nabożeństwach w klasztorze, w naszym monasterze, ale również mieć taki punkt, z którego można wyjechać i zwiedzić chociażby nasze województwo.
No właśnie, województwo podlaskie, a dokładnie miejscowość Supraśl, ojciec o tym wspominał w jednej z naszych poprzednich rozmów. W 2025 roku była to miejscowość zakwalifikowana przez miesięcznik National Geographic jako miejscowość, którą należy odwiedzić w Polsce. Jedna z 30 takich tak. miejscowości. Mhm. I w związku z tym również podjęliście, ojcze, pewne działania, aby promować i Supraśl, i Podlasie.
Tak, oczywiście. Wyszliśmy dzięki naszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ponieważ partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie. Udało nam się zrealizować serię wydarzeń promujących Województwo Podlaskie z perspektywy Supraśla. Właśnie jako Supraśl, jako to miejsce, które jest tym miejscem, z którego rozpoczyna się raczej monaster sam w Supraślu, tak? Oczywiście mówimy tutaj tej perspektywie Supraśla jako monasteru, jako Akademii Supraskiej, spojrzenia na to jako miejsce przyciągające turystów. No, i kiedy mówimy dzisiaj o takiej atmosferze Supraśla, no to nie możemy zapominać właśnie o tym. To jest początek przecież Supraśla. To jest początek tej miejscowości. Żeby nie było monasteru, nie byłoby pewnie Supraśla. Także tutaj o tym zawsze należy pamiętać. Ale też prawosławie, dziedzictwo prawosławia na terenie województwa podlaskiego jest niezwykle bogate. Ono jest wszędzie, bo kiedy pojedziemy do centrum Łomży i widzimy dzisiaj kościół, tak? Ale to wiadomo było, że to była cerkiew, od razu widzimy. Jeśli przejedziemy przez Suwałki, to widzimy te budynki pokoszarowe, tutaj te nasze pozostałości, to dziedzictwo, które dzisiaj nazywamy. Historia toczy się kołem i historia jest takim panią niewdzięczną, można powiedzieć, ale z którą trzeba się zgadzać, jakby te fakty historyczne trzeba jakby potwierdzać cały czas i mówić głęboko o tym. I my postanowiliśmy jakby zwrócić uwagę na województwo podlaskie właśnie z takiej perspektywy, bo nawet dzisiaj z rana miałem taką rozmowę, że to województwo podlaskie jest inne niż jakby Polska, tak? Jakby cały kraj. Ono jest troszeczkę inne. Ja myślę, że również te elementy naszego pogranicza, jakbyśmy to nazywali, pozwalają na spojrzenie z innej perspektywy na ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, na przedsięwzięcia, które organizujemy, na tą różnorodność, która jest u nas niezwykle, niezwykle ważna. I która nas wzbogaca, i pozwala nam zobaczyć, że ta różnorodność jest czymś dobrym. I dlatego też we współpracy z województwem podlaskim postanowiliśmy zorganizować kilka takich ciekawych wydarzeń. Pierwsze wydarzenie to szlak świętych Cyryla i Metodego. To międzynarodowy szlak świętych Cyryla i Metodego, szlak, który biegnie aż od Grecji, wiadomo, Tesaloniki, ale poprzez Bułgarię, również Rumunię, Włochy, to jest bardzo ciekawe, ponieważ Akwileja została zakwalifikowana do tego szlaku w tym samym momencie, kiedy my jako Akademia Supraska zostaliśmy zakwalifikowani do tego szlaku międzynarodowego, Cyryla i Metodego. Jest to szlak, który jest certyfikowany przez Unię Europejską i która siedziba tej organizacji znajduje się w Pradze. I dzięki temu możemy zobaczyć na ten szlak z takiej perspektywy jakby tutaj naszego województwa, bo do tej pory szlak Cyryla i Metodego kończył się na Krakowie. Małopolska, Kraków i tam jakby kończyła się cała trasa. My postanowiliśmy przesunąć ten szlak i całym tą naszą Via Carpatią, można powiedzieć, do nas, do Supraśla, ale żeby to nie było koniec, ale również do Wilna. Pokazania właśnie tego dziedzictwa i tej tradycji naszej prawosławnej. Można powiedzieć, z drugiej strony, tak jak królowa Helena przychodziła tutaj do nas, pozostawiając ikony. A my tutaj właśnie idziemy w tym kierunku. W każdej naszej cerkwi znajduje się ikona Cyryla Metodego. Mamy również cerkiew pod wezwaniem świętych braci sołońskich. Także tutaj widzimy Mielnik, między innymi przed Mielnikiem, w parafii Mielnik, prawda? Tutaj mamy u nas w Białymstoku, chociażby mamy i szkołę, ale i kaplicę przecież mamy. Może mało kto o tym wie, ale jest przecież kaplica w samym centrum Białegostoku, również świętych braci Cyryla i Metodego. I ta droga, piękna płaskorzeźba Cyryla Metodego na grabarce, na drzwiach przecież do cerkwi. O tych rzeczach można naprawdę mówić. I ten szlak jakby tutaj spełnia swoją rolę, ponieważ bardzo często, ja to zauważyłem jeszcze kiedyś, będąc na jednej konferencji takiej pielgrzymkowej, kiedy ze wschodu ktoś do nas przyjeżdżał, pielgrzymi prawosławni, no to jeździli do Częstochowy i Krakowa. Więc dla nas to było takie zastanawiające. Te nasze podlaskie województwo, czy Podlasie i Polesie, ale my mówimy o województwie podlaskim ogólnie. Ono jest tak bogate, kiedy zaczynamy przedstawiać historię i pokazywać jakby te elementy, to ludzie zaczynają przyjeżdżać i wiemy, że dopóki granica była otwarta z Białorusią, mieliśmy bardzo dużą grupę pielgrzymów. Taką turystykę pielgrzymkową, można powiedzieć, jak to można w ten sposób ją tutaj scharakteryzować. I chcielibyśmy, żeby to cały czas istniało, żeby to dziedzictwo było dostępne dla każdego i właśnie w tym szlaku. To jest jedno z naszych wydarzeń. Drugie to była konferencja naukowa właśnie, również podkreślająca te walory turystyczne, ale również taki, jak to pan dr Romuald Ziółkowski z Politechniki Białostockiej podkreślił, turystyka poprzez sakrum, żeby pokazać te elementy, które są u nas. My w naszych cerkwiach zawsze mamy taką pewnego rodzaju blokadę, można powiedzieć, ona jest do wyjaśnienia całkowicie, ponieważ bardzo często jest tak, że turyści, kiedy do nas przyjeżdżają do cerkwi, to cerkwie są zamknięte. No i mówię, z jednej strony jest to taki element turystyczny, a z drugiej strony no, nie można jakby wejść. Ja cały czas tłumaczę, my mamy bardzo dużo zabytków ruchomych, które nie jesteśmy w stanie pozostawić, tak jak na przykład w kościele, gdzie tych zabytków ruchomych nie ma tak wiele i nie ma jakby tutaj takich momentów dewastacji i kradzieży. My nie jesteśmy w stanie tego pozostawić bez opieki i przy grupie, która przyjeżdża, albo nawet jednej osobie, zawsze musi ktoś być, żeby można było tutaj taki moment ten pokazać i żeby to było bezpieczne, tak, że nie możemy też pozwolić na to, żeby przecież ktoś szedł do części ołtarzowej. Te drzwi, królewska brama, święta brama i diakońskie drzwi są zamknięte i te elementy takie musimy jakby na to zwracać uwagę. Musimy też być otwarci poprzez takie jakby media, żeby można było z nami się umawiać, żeby ktoś był, kiedyś Aleksander Wasyluk myślał o takim projekcie stworzenia i też pan Sławomir Nazaruk, żeby takie było dofinansowanie może dla osób w okresie letnim, żeby mogły być takimi przewodnikami w tych świątyniach, a myślę, że to ważne jest. My też w trakcie tej konferencji mieliśmy ciekawy bardzo wyjazd, gdzie mogliśmy zobaczyć takie niewielkie świątynie, między innymi w Topolanach, na Piacince, wspaniała przecież cerkiew ze świętym źródełkiem. I ta konferencja była ciekawa, bo z różnych punktów widzenia, z zagranicy, to była międzynarodowa konferencja, bo też byli uczestnicy z zagranicy, ale również z naszego kraju, specjaliści od ikon, od konserwacji ikon, ale również od przyrody i też przewodnicy. To ciekawe bardzo doświadczenie i też mogliśmy zauważyć, jak ważna jest ta współpraca środowisk. I to jest niezwykle, niezwykle ważne. Bardzo ciekawe było przecież i o poziomie wód, i o drzewach, o drzewostanie. To wszystko ze sobą jest połączone, bo to jest właśnie te płuco, można powiedzieć, naszego kraju. Kolejnym takim wydarzeniem to była wystawa plenerowa, która jest teraz i cały czas jest na ogrodzeniu wschodnim monasteru. Ona dotyczy dwóch ikon Stopilca, konserwacji, w jaki sposób właśnie te ikony nowe, można powiedzieć, odkryte i na nowo datowane były konserwowane. To jest bardzo ciekawa również wystawa taka. I to jakby to, co się zakończyło już pewien czas temu, a ostatnio zakończyliśmy dwa jeszcze działania. Czyli to była promocja województwa w mediach społecznościowych. Założyliśmy nowe konta na Facebooku, Instagramie i na TikToku. Tutaj nowa osoba taka zajmuje się z akurat tymi stronami. To są konta, na których można zobaczyć nazwane Tu bije podlaskie serce, żeby pokazać właśnie to jakby z czym jest związane Podlasie. Także tutaj dzięki temu chcemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, tym bardziej, że staramy się, żeby te posty były też w różnych językach, umiędzynarodowić je troszeczkę i mam nadzieję, że nam się to uda. To jest ta promocja poprzez media społecznościowe, ale myślę, że media społecznościowe same w sobie można wykorzystać się w dobrym celu. Ja może nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem mediów społecznościowych, ale one służą, to jest również narzędzie dla nas do wykorzystania. Kiedyś pewnie radio też nie było takie mile widziane, a teraz, dzisiaj, proszę bardzo, jesteśmy tutaj i cieszymy się bardzo, że jesteśmy i że radio służy przecież nam wszystkim. I tak samo z mediami społecznościowymi. Jest pewnie bardzo dużo głupot, ale myślę, że jest też dużo rzeczy wartościowych. I kolejne wydarzenie to jest stworzenie takich drukowanych materiałów promocyjnych województwa. My to je nazwaliśmy jako ofertówki, 17 ofertówek dotyczących województwa podlaskiego, Supraśla oraz okolic, miejsca, które warto zwiedzić, które warto zobaczyć. Także to również te materiały drukowane, one będą, chociaż te materiały zostały przygotowane, drukowane w takiej formie, żeby je można tu również stawiać jako posty, jakby, żeby taka informacja graficzna była. To też dla nas bardzo, bardzo ważne. Tutaj współpraca też z Politechniką Białostocką dla nas była niezwykle ważna. I te projekty zakończyliśmy. Te zadania, o których, jak mówiłem, że partnerem strategicznym jest Województwo Podlaskie, to niezwykle ważne, ponieważ poprzez to, tak jak było to powiedziane, widziane na ostatniej takiej uroczystości i podsumowującej też ruch turystyczny w województwie, ale również i na naszych wydarzeniach artystycznych, że w różny sposób województwo podlaskie jest promowane i my również włączyliśmy w tą promocję. A tak naprawdę te wydarzenie związane z National Geographic wydaje mi się, że było zbyt mało znane. Myślę, że nie zostało jakby to w odpowiedni sposób wykorzystane. Chcieliśmy, żeby to właśnie w ten sposób można było stworzyć, dlatego też zgłosiliśmy się i zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu, tego zadania.
Niewątpliwie jest to ogromne wyróżnienie dla Supraśla, właśnie udział w takiej klasyfikacji. Ojcze, może powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, w jaki sposób znaleźć was w tych portalach społecznościowych. Ojciec tutaj wspomniał, ale jeszcze raz, żeby to wybrzmiało.
Tu bije Podlaskie Serce, to jest nasz portal, który założyliśmy w trzech różnych jakby mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, na Instagramie oraz na TikToku, gdzie pokazujemy właśnie nasze i relacje oraz posty. Oprócz tego Fundacja Ikonomos ma swoją stronę internetową oraz Facebooka również Fundacja Ikonomos. Tak samo Akademia Supraska. Akademia Supraska i Fundacja nie posiadają Instagrama jakby same z siebie, ale strona internetowa akademiasupraska.pl oraz na Facebooku Akademia Supraska.
Ojcze, chciałbym, żebyśmy przy okazji dzisiejszej rozmowy przenieśli się jeszcze do Topilca, do parafii, w której jesteście proboszczem. Przed nami również kilka zaproszeń dla naszych słuchaczy. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Pierwsze z nich to przedstawienie 20 grudnia.
Tak, 20 grudnia o godzinie 16 mamy przedstawienie, które zostało zrealizowane już kilka lat temu przez panią Joannę Troc, naszą również osobę, z którą współpracujemy już też jako fundacja od pewnego czasu. A tutaj będzie to przedstawienie Droga do Betlejem, czyli już po świętym Mikołaju, już odświętujemy w naszej parafii święto, na które również zapraszamy, 19, czyli 6 grudnia w kalendarzu juliańskim o godzinie 19, czyli 6, czyli 19 według nowego kalendarza o godzinie 9 mamy święto, a następnie, dzień później, na godzinę 16 zapraszamy na przedstawienie Droga do Betlejem. Tutaj też przy współpracy z Centrum Kultury Białoruskiej to będzie realizowane to zadanie. Nasze dzieci, których w Topilcu jest coraz więcej, ponieważ mamy około 50 dzieci, które się uczą w szkołach na terenie naszej parafii, ale miejsce się znajdzie każdemu, jeśli ktoś będzie chciał przyjechać. Ono jest rzeczywiście bezpłatne, można przyjechać, wziąć udział, później się spotkać z nami, posiedzicie, a może ktoś jeszcze mieszka w tych miejscowościach, które są, należą do parafii Topilec, a jeszcze o tym nie wie, czyli gdzieś tam w Niewodnicy, czy w Turośni, w Pomigaczach, Juraszki, Łapy, tak, tych miejscowości jest sporo i może chciałby przyjechać i w ten sposób dowie się, że to jest właśnie ta parafia. To jest nasze pierwsze wydarzenie, niezwykle ważne, tym bardziej, że ono odbędzie się w miejscu do tego dedykowanym, ponieważ my jako parafia mamy prawdziwą salę teatralną. Ona została przygotowana już 6 lat temu, wybudowane ze starej stodoły. Mamy wspaniałe miejsce, ze wspaniałą kurtyną, którą można również zasłonić, odsłonić. Na deskach prawdziwych można zagrać z widownią i z całym wyposażeniem, światło, nagłośnienie, także zapraszamy na to wydarzenie.
Kolejne wydarzenie, na które możemy zaprosić naszych słuchaczy, to jest projekcja filmu 28 grudnia.
Tak, 28 grudnia, czyli w niedzielę, bezpośrednio po liturgii. Każdą niedzielę nasza liturgia w naszej cerkwi, Boska Liturgia, jest o godzinie 9 i po liturgii spotykamy się na pokazie filmu zrealizowanego przez pana Romana Wasiluka, dotyczące właśnie konserwacji dwóch ikon z Topilca. To są niezwykle ciekawe ikony. My sami się dowiedzieliśmy wiele o tych ikonach. To była ikona, która była jedna ikona, znak, która była datowana na XVI wiek. To już było, prawda, duże wydarzenie. Teraz już jest datowana na XV-wieczne. Jako XV-wieczna ikona została pięknie odrestaurowana. Ona znajduje się u nas w cerkwi, jest bardzo dobrze zabezpieczona, bo tutaj warunki były również do tego, także i w stosunku do jakby miejsca, ale też dzięki takiemu zabezpieczeniu i również wyeksponowaniu. Tutaj pan Leon Naumiuk nam bardzo, bardzo pomógł przy ekspozycji tej ikony. Ona jest bardzo ładnie wyeksponowana. Myślę, że bardzo ważne. To są te dwie, jedna ikona, druga to ikona iwierska, która od samego początku, ja mówię, że ona do mnie mówiła, że mówi, to ja nie jestem jakby tu prawdziwą, pode mną jest jeszcze kilka ikon i tak jest naprawdę, to są trzy warstwy przynajmniej malarskie, a nawet mówimy o pięciu warstwach malarskich tej ikony. Dzięki współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków udało nam się odsłonić tło tej ikony i z tego złota, które było i z takich ramek, które było, nagle pojawiło się wspaniałe, błękitne tło, typowo bałkańskie tło, gdzie pojawiła się obrys ramki, pięknie namalowany, to jest prawdziwa rama, która się pojawiła. My z panią konserwator, panią Marleną Kaczorowską, kiedy jakby patrzyliśmy na tą ikonę, oddawaliśmy ją do konserwacji, dzięki dofinansowaniu również z Polskiego Ładu udało nam się to sfinansować i dzięki współpracy z naszą gminą Turość Kościelna udało nam się jakby to odsłonić, to, co mogliśmy odsłonić, ale byliśmy pochyleni na tą ikonę naprawdę przez kilka godzin i kiedyś pani profesor Aleksandra Sulikowska, która przychodzi, mówi, ale w ręce u Chrystusa jest i Ewangelia, i zwój. Nie zwróciliśmy na to uwagę, na to w ogóle uwagi. Ta ikona została opisana przez panią profesor Sulikowską-Bełczowską w bardzo ciekawym artykule, a ikona przeszła bardzo dużo badań i też i datowania, i farby, i zdjęć rentgenowskich, i po prostu podczerwieni i wszelkiego rodzaju innych badań. Twarz Bogu Rodzicy, twarz Chrystusa jest zmieniona, została przemalowana w XIX wieku. Pod nią były inne twarze, twarze, które są, ja to mówię, typowo kaukaskie, takie widać, że to są te już takie gruzińskie, można powiedzieć, z tamtej strony. Inna struktura nosa, inne usta, inne oczy, czoło w ogóle podniesione. No wspaniałe. Myślę, że część z tych elementów będzie widać na filmie, Z dwoma jakby gwiazdami, bo wiadomo, że u Bogu Rodzicy są trzy gwiazdy, które mówią, że jest dziewica przed narodzeniem, w trakcie narodzin i po narodzeniach, znaczy te gwiazdy, a one wychodzą na tym, po tej konserwacji, mamy pod spodem, widzimy te gwiazdy, które się pojawiają, niezwykle pasjonujące, uważam, że sama konserwacja i to, ja przeżywałem strasznie tą konserwację, pamiętam, pan profesor Mirosław Kruk, kiedy przyjechał na jedną z konferencji Akademii Supraskiej, opowiadał o procesie restauracji i konserwacji ikon z Muzeum Biskupa Ciołka z Krakowa. Ja do niego podchodzę, mówię, Mirek, mówi, ja to wszystko przeżywam, ja to wszystko znam. Mówi, przy tych ikonach, przeżywałem naprawdę bardzo, bardzo to, dla mnie to było ogromne. I jedna, i druga ikona, i to są takie skarby, które mamy, które wyeksponowaliśmy po to, żeby były cały czas tym jakby częścią naszego kultu, żeby można było do nich podejść, ucałować, oddać cześć. Ale ten film, myślę, że też pokażę też tutaj tą rolę. No i tych rolę to dwóch pani, które jest niezwykle ważne, bo bez pani profesor Sulikowskiej, bez pani Marleny Kaczorowskiej byśmy tego nie zrobili.
Zapraszamy na projekcję tego filmu 28 grudnia po liturgii, a reżyserem tego filmu jest pan Roman Wasiluk. I jeszcze jedna inicjatywa, ojcze, o której wspomnieliście przed wejściem na antenę, to jest promocja książki. Książka, która de facto dotyczy w bardzo dużej mierze waszej wspólnoty parafialnej.
Tak, pan dyrektor Anatol Wap z Centrum Kultury Białoruskiej kiedyś zwrócił się do mnie zapytaniem, ponieważ ma książkę napisaną w języku białoruskim. Dzisiaj nie jestem w stanie jeszcze jakby nie przygotować. Przygotowałem się tak dobrze i nie powiem, kto jest autorem tej książki, ale to była napisana w języku białoruskim książka, której czytając pan dyrektor się pyta, mówi, słuchaj, mówię, tam jest mowa o zaczarlanach, mówię, to pilec, mówi, a baciuty, to pilec, mówi, no to pilec, wiadomo, tam agajowniki, to pilec, jakby cały czas gdzieś tam mowa jest Dobrowoda, tam wszystkie te miejscowości. I nagle mówi, słuchaj, to 3/4 książki o wyjazdach, to było repatriacjach z Polski po II wojnie światowej, wojskowej na terenie Związku Radzieckiego. Mówi, 3/4 tej książki jest o Topilcu. Ja mówię, tak. Mówi, to właśnie z Topilca po II wojnie światowej, w trakcie II wojny światowej i po II wojnie światowej wyjechało 78% ludności. Pamiętajmy o to, że to jest jakby taka parafia graniczna. Ona leży nad całą Narwią i dlatego też tutaj różne aspekty były tych wyjazdów, ale my mówimy głównie o tych akcjach podziemia zbrojnego, które jakby też nie było zbyt miłym dla naszego środowiska. Tutaj to tak oczywiście oględnie mówiąc o tym. Ten Wynocha do raju, co się pojawiało wszędzie, ono jakby tam pokazywało, że ludzie musieli wyjeżdżać. 78% wyjechało, zostało zmuszonych. Część wyjechała do Białegostoku, aby wyjechać do większego miasta, ale bardzo duża część osób to wyjechała właśnie do Związku Radzieckiego, do Baranowicz. Z Baranowicz następnie po całej Rosji, po całym Związku Radzieckim i dzięki temu chociażby wywodzący się z Topilca mamy mistrza olimpijskiego w boksie. Dan Pozniak, mistrz olimpijski w boksie, również urodził się w parafii Topilec i został ochrzczony w parafii Topilec. Ale to takie oczywiście, teraz te elementy, te takie kontakty z tymi osobami z tamtych terenów, one są. Przyjeżdżają do nas, odwiedzają, szukają swoich przodków, tak? Ale dlatego też i nasz cmentarz jest tak duży. Jest ogromnym, ja uważam, że sporym cmentarzem, gdzie tak naprawdę wszędzie były groby. Wiesz, od 1872 roku ten cmentarz został założony. 1870 roku cmentarz został założony i te groby mamy właśnie z tych dat. No, my też u siebie w parafii postanowiliśmy założyć coś takiego, co nazwaliśmy adopcją opuszczonych grobów. Także osoby, które mają swoje groby, ale nie tylko, bo mamy bardzo fajną, naprawdę przesympatyczną rodzinę, która przyjechała do Łap, wprowadziła się do Łap, nie mając tutaj nikogo na cmentarzu, kto byłby pochowany na cmentarzu, opiekuje się bardzo dobrze z grobem również dziecięcym, takim grobem przy samym wejściu na cmentarz. Także widzimy, że ta adopcja działa, że każdy po prostu podchodzi, ma jakiś taki opuszczony grób, który może się zająć, może uporządkować, może się pomodlić, jeśli są imiona na tych grobach w trakcie naboru. I to naprawdę działa. I dlatego też ta parafia, ona była niezwykle taką ważną i żywą parafią. Ona dzisiaj jest w takiej formie. I dlatego też Centrum Kultury Białoruskiej przetłumaczyło tą książkę na język polski. Ona jest teraz w druku. Miała być wydrukowana do końca grudnia. Mam nadzieję, że tak zostanie to zrealizowane. I jeszcze uzupełniona o inne wspomnienia. No i się okazuje, że w tej książce po prostu jest cały czas mowa o parafii Topilec, o miejscowościach, które wchodziły i tutaj patrzymy na to. I dlatego też promocja tej książki jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, w tym tygodniu rozmawiałem z panem dyrektorem WAP-em, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia odbędzie się promocja również w Topilcu, w tym naszej świetlicy, niezwykle ważnym centrum kulturalnym.
O tym, kiedy dokładnie to wydarzenie będzie miało miejsce, będziemy jeszcze Państwu przypominać na naszej antenie, a z tych najbliższych wydarzeń jeszcze raz przypominamy 20 grudnia. Jest to spektakl Joanny Troc Droga do Betlejem w Topilcu w parafii, początek o godzinie 16 i film o ikonach z parafii, z cerkwi w Topilcu.
Warstwy historii nazwaliśmy ten film.
Warstwy historii, tak. To będzie 28 grudnia w niedzielę po liturgii. Na to już teraz Państwa zapraszamy. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, a także kanclerz Akademii Supraskiej. Dziękuję, ojcze. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki. Dziękuję bardzo.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.